Święty, prosimy Ciebie, przyjdź do naszych serc. Stąp z darem Twojego światła, rozprosz mroki mojej codzienności. Przyjdź z darem swojej miłości, przyjdź z darem swojego pokoju. Duchu Święty, rozgrzej nasze serca miłością, abyśmy w każdym momencie swojego życia naszą miłością potrafili odpowiadać na miłość Boga. Abyśmy potrafili otwierać przestrzenie naszego serca na drugiego człowieka. Przyjdź, Duchu Święty. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Raz jeszcze bardzo gorąco, serdecznie witam i pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Maria. Prosiliśmy o potrzebne dary Ducha Świętego. Rozpoczynamy naszą katechezę, sięgamy po katechizm Kościoła katolickiego. Podejmujemy refleksję dotyczącą nauczania Kościoła katolickiego zawartego na kartach katechizmu. W ostatnim czasie podejmujemy tematy dotyczące celebracji misterium chrześcijańskiego, siedem sakramentów Kościoła, bezpośrednio sakrament Chrztu Świętego. Rozpoczęliśmy cykl katechez związanych bezpośrednio z sakramentologią, sakramentami w kontekście tego wielkiego daru, który Pan Bóg złożył w dłonie wspólnoty Kościoła. Sakrament Chrztu Świętego. Drodzy Państwo, mówiliśmy o podstawach biblijnych tego sakramentu, sięgając także do Starego Testamentu, jak i również do Nowego Testamentu, aż po moment ustanowienia tego sakramentu. Później zadaliśmy sobie pytanie, jak celebruje się sakrament Chrztu, zagadnienia dotyczące wtajemniczenia chrześcijańskiego, mistagogii, celebracji, a także pytania dotyczące tego ważnego zagadnienia, kto może przyjąć chrzest, chrzest dorosłych, chrzest dzieci, wiara i chrzest. Dzisiaj kolejne numery z katechizmu Kościoła katolickiego, zagadnienie dotyczące konieczności chrztu, ale również i to pytanie, które pragniemy sobie wraz z katechizmem Kościoła postawić, kto może chrzcić. Jest to 1256 numer katechizmu Kościoła katolickiego i numery kolejne. Zanim przejdziemy do tego tematu bezpośrednio związanego z zagadnieniami, o których przed chwilą wspomniałem, trzeba za każdym razem, kiedy podejmujemy zagadnienia związane z sakramentami świętymi, przypominać sobie o tym, co ważne, istotne i fundamentalne, aby nie stracić tej właściwej perspektywy dotyczącej naszego życia, naszego chrześcijańskiego powołania, tej perspektywy, którą jest życie wieczne, niebieskie Jeruzalem. Ta rzeczywistość, w której sam zmartwychwstały Pan przygotował nam miejsce i czeka na każdą i każdego z nas. Zbawcza działalność Kościoła przybiera swój konkretny wyraz przede wszystkim w sprawowaniu sakramentów. Drodzy Państwo, w sakramentach sam Chrystus poprzez posługę Kościoła wykonuje swe kapłańskie posłannictwo, wszczepiając w siebie poszczególnych ludzi jako członki swego mistycznego ciała i obdarzając ich owocami odkupienia, jakiego dokonał. Przez sakramenty tworzy on i buduje nowy Izrael, nowego Izraela, nowy lud Boży, czyli swój Kościół, którego również sakramentami karmi, rozwija i doprowadza do miary wielkości według swojej pełni. Boże objawienie nie dostarcza nam gotowych już pojęć, wymagających jedynie pewnego umiejętnego ułożenia, ale spotykamy się z konkretnymi rzeczywistościami, które Kościół na przestrzeni długich wieków nie tyle starał się pojęciowo ujmować i zgłębiać, ile raczej należycie traktować i przeżywać. Pismo Święte przedstawia nam sakramenty jako zewnętrzne obrzędy, które cechują dwie rzeczy, o których wspominaliśmy w katechezach, kiedy czyniliśmy wprowadzenie do sakramentologii. Pewna symbolika oznaczająca nadprzyrodzone łaski i dary oraz skuteczność ich udzielania. Temat sakramentu Chrztu Świętego i to pytanie, które dzisiaj podejmujemy, kto może chrzcić? Numer 1256 w katechizmie Kościoła katolickiego. Czytamy. Zwyczajnym szafarzem chrztu jest biskup i prezbiter, a w kościele łacińskim także diakon. W razie konieczności może ochrzcić każda osoba, nawet nieochrzczona, mająca wymaganą intencję, używając trynitarnej formuły chrzcielnej. Wymagana intencja polega na tym, aby chcieć uczynić to, co czyni Kościół, gdy chrzci. Kościół widzi uzasadnienie tej możliwości w powszechnej woli zbawczej Boga oraz konieczności chrztu do zbawienia. Konieczność chrztu. 1257 numer katechizmu Kościoła. Sam Pan potwierdza, że chrzest jest konieczny do zbawienia. Dlatego też polecił On swoim uczniom głosić Ewangelię i chrzcić wszystkie narody. Chrzest jest konieczny do zbawienia dla tych, którym była głoszona Ewangelia i którzy mieli możliwość proszenia o ten sakrament. Kościół nie zna oprócz chrztu innego środka, by zapewnić wejście do szczęścia wiecznego. Stara się więc nie zaniedbywać otrzymanego od Pana nakazu, by odradzać z wody i z Ducha Świętego wszystkich, którzy mogą być ochrzczeni. Bóg związał zbawienie z sakramentem chrztu, ale sam nie jest związany swoimi sakramentami. Kościół zawsze zachowywał głębokie przekonanie, że ci, którzy ponoszą śmierć za wiarę, nie otrzymawszy chrztu, zostają ochrzczeni przez swoją śmierć dla Chrystusa i z Chrystusem. Chrzest krwi, podobnie jak chrzest pragnienia, przynosi owoce chrztu, nie będąc sakramentem. Jeżeli chodzi o katechumenów, którzy umierają przed chrztem, ich wyraźne pragnienie przyjęcia tego sakramentu, połączone z żalem za grzechy i z miłością, zapewnia im zbawienie, którego nie mogli otrzymać przez sakrament. Ponieważ Chrystus umarł za wszystkich i ostateczne powołanie człowieka jest w istocie jedno, mianowicie boskie, powinniśmy utrzymywać, że Duch Święty wszystkim daje możliwość uczestniczenia w tym misterium paschalnym w tylko Bogu znany sposób. Każdy człowiek, który nie znając Ewangelii i Chrystusa i Jego Kościoła, szuka prawdy i pełni wolę Bożą na tyle, na ile ją zna, może być zbawiony. Można przypuszczać, że te osoby zapragnęłyby wyraźnie chrztu, gdyby wiedziały o jego konieczności. Jeśli chodzi o dzieci zmarłe bez chrztu, Kościół może tylko polecać je miłosierdziu Bożemu, jak czyni to podczas przeznaczonego dla nich obrzędu pogrzebu. Istotnie, wielkie miłosierdzie Boga, który pragnie, by wszyscy ludzie zostali zbawieni, i miłość Jezusa do dzieci, która kazała mu powiedzieć: pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie, nie przeszkadzajcie im, pozwalają nam mieć nadzieję, że istnieje jakaś droga zbawienia dla dzieci zmarłych bez chrztu. Tym bardziej naglące jest wezwanie Kościoła, by nie przeszkadzać małym dzieciom przyjść do Chrystusa przez dar chrztu świętego. Drodzy Państwo, dwa zagadnienia bardzo ważne i istotne, bo pytań w obszarze tych zagadnień w posłudze duszpasterskiej jest bardzo wiele. Pierwsze zagadnienie dotyczące pytania, kto może chrzcić, i drugie zagadnienie związane z koniecznością chrztu świętego. Na moment zatrzymajmy się przy tym zagadnieniu pierwszym. Przypomnę, 1256 numer z katechizmu Kościoła katolickiego. Zwyczajnym szafarzem chrztu jest biskup i prezbiter, a w kościele łacińskim także diakon. W razie konieczności może ochrzcić każda osoba, nawet nieochrzczona, mająca wymagającą intencję, używając trynitarnej formuły chrzcielnej. Katechizm Kościoła katolickiego przypomina nam bardzo mocno, iż szafarzem chrztu jest wyświęcony biskup, ksiądz lub diakon. Ze względu jednak na konieczność tego sakramentu do zbawienia, każdy, Również heretyk lub schizmatyk może ważnie spełnić obrzęd, o ile tylko ma intencję czynienia tego, co czyni Kościół. Drodzy Państwo, sakrament Chrztu Świętego w rzeczywistości i wspólnocie Kościoła ma bardzo jasno doprecyzowany charakter, znaczenie, także cel, będąc sakramentem ustanowionym przez naszego Pana i Zbawiciela. A zatem w sytuacji pewnej konieczności, chociażby, tak jak to wiemy, zagrożenia życia dziecka, które w tym momencie przychodzi na świat, pielęgniarka czy lekarz, pomimo tego, że na przykład są ludźmi niewierzącymi, nawet nauczanie Kościoła rozszerza ten obszar osób mogących udzielić w tym momencie sakramentu chrztu na tych, którzy w jakiś sposób walczą z Kościołem, a zatem są w schizmie, są heretykami, mogą ważnie spełnić ten obrzęd, o ile, przypomnijmy to bardzo mocno raz jeszcze, mają intencję czynienia tego, co czyni Kościół. Nie powinno się jednak zapominać o tym, że istnieją tu pewne porządki, które należy ściśle przestrzegać, a wynikają one z funkcji pełnionej przez dane osoby w życiu Kościoła. Ważność chrztu udzielanego przez heretyków i schizmatyków opiera się natomiast na tym, że walor chrztu wypływa z odkupieńczego dzieła Chrystusa, jedynego pośrednika między Bogiem a ludźmi, który wydał siebie samego na okup za wszystkich. Gdyby więc nawet szafarzem, czyli tym, który udziela sakramentu Chrztu Świętego, był heretyk lub schizmatyk, chrzest konsekruje osobę go przyjmującą i oddaje Chrystusowi raz na zawsze, wyciskając niezatarte znamie, charakter sakramentu. O charakterze sakramentu Chrztu Świętego będziemy mówić w kolejnych katechezach. Gdy chodzi natomiast, drodzy Państwo, o chrzest dorosłych, którzy na podstawie swej własnej, osobistej decyzji włączają się do Kościoła, mając wyrobione już zdanie o życiu chrześcijańskim, to jego szafarzem powinien być z reguły biskup, a to ze względu na pełnioną funkcję głowy i pasterza wspólnoty, do której osoba przyjmująca chrzest zostaje włączona. Natomiast z tego względu, że chrzest jest łaską absolutnie darmową, nikt nie może ochrzcić siebie samego, nawet w przypadku ostatecznej konieczności. Zbawia go wówczas, jak przypomina nam o tym katechizm Kościoła katolickiego, pragnienie chrztu. To w przypadku katechumenów, ale w przypadku także osób, które mają pragnienie przyjęcia sakramentu Chrztu Świętego. We wszystkich tych przypadkach widać wyraźnie troskę Kościoła o zachowanie pewnej dyscypliny w udzielaniu Chrztu Świętego. Z drugiej zaś strony jego wolę rozciągnięcia do maksimum władzy udzielania chrztu w przypadku konieczności. I drugi element to formuła trynitarna. To te słowa zaczerpnięte bezpośrednio z nakazu Chrystusa Pana, który rozsyłając uczniów, prosi ich, wręcz nakazuje, aby udzielali sakramentu Chrztu Świętego, chrzcząc w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. To jest ta formuła trynitarna wypowiadana w przypadku udzielania sakramentu Chrztu Świętego. Wymieniane jest imię, które jest nadawane dziecku. Ja Ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Konieczność chrztu. Drodzy Państwo, magisterium Kościoła, nauczanie Kościoła usankcjonowało konieczność chrztu ale zawsze w ścisłym zespoleniu z wiarą. O tym już wspominaliśmy w kontekście kateches wstępnych związanych z sakramentem Chrztu Świętego. Rzeczywistość wiary, nieodłączny element sakramentu Chrztu Świętego. Chrzest jest sakramentem wiary. A tym samym trzeba przekreślić jakąkolwiek dowolność rozumienia choćby jakiegoś autonomicznego wyboru posługiwania się lub nie tym gestem zbawienia. Podstawą i uzasadnieniem tej nauki był zwłaszcza fragment z Ewangelii według świętego Marka, rozdział 16. Kto wierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony, a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Oraz sięgnijmy po Ewangelię według świętego Jana, rozdział 3. Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi z wody i ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. Konieczność chrztu. Podstawą tej konieczności jest stwierdzenie faktu, że po głoszeniu Ewangelii usprawiedliwienie grzesznika może się dokonać wyłącznie drogą obmycia odradzającego lub przynajmniej na mocy pragnienia przyjęcia tego sakramentu. Nauka ta wciąż powtarzana bierze za punkt wyjścia zarówno misję powierzoną Kościołowi, jak też ważność chrztu zgodnie ze specyfiką zbawienia dokonanego w Chrystusie. Konieczność ta dotyczy natomiast nie tylko dorosłych, ale w ogóle wszystkich ludzi jako potrzebujących odkupienia, łącznie z niemowlętami. Wszyscy powinni więc zostać ochrzczeni na odpuszczenie grzechów, jako pozbawieni łaski danej przez Boga, na skutek grzechu pierworodnego oraz ewentualnie grzechów osobistych. Również nowonarodzone dzieci powinny przyjąć chrzest na odpuszczenie grzechu, jak to podkreśla mocno obrzęd, rytuał Kościoła. Wszystko, co jest grzechem, zostaje zniszczone wraz z obmyciem odrodzenia. A nowonarodzone dziecię przyobleka się w człowieka nowego, człowieka stworzonego na obraz Boży. Łącznie z koniecznością chrztu lub jego pragnienia, magisterium podkreślało wielokrotnie jako fakt pewny, że Duch Święty daje wszystkim możliwość zbawienia. Skoro bowiem za wszystkich umarł Chrystus i skoro ostateczne powołanie człowieka jest rzeczywiście jedno, mianowicie boskie, to musimy uznać, że Duch Święty wszystkim ofiaruje możliwość dojścia w sposób Bogu wiadomy do uczestnictwa w tej paschalnej tajemnicy. Konstytucja dogmatyczna o Kościele, numer 22. Dlatego nie można wykluczyć, że zbawienia wiecznego tych, którzy samą tylko mocą wewnętrznego pragnienia przynależą do Kościoła, do Chrystusa i jak to zaakcentowało mocno magisterium Kościoła. Drodzy Państwo, o ile z jednej strony trzeba stwierdzić wraz z ojcami Kościoła, także z teologami średniowiecza i całą tradycją, że Chrystus uzależnił zbawienie od chrztu, to z drugiej strony faktem jest, iż nie związał się on, i o tym przypomina nam katechizm, i nie ograniczył do działania tylko przez swe sakramenty. Pan Bóg jest Panem czasu, Panem historii, Panem dziejów, Panem życia ludzkiego, jest alfą i omegą, początkiem i końcem. I w tej perspektywie należy postrzegać także powołanie i życie każdego człowieka. Moc i łaska Boga nie są ograniczone wyłącznie do tych znaków widzialnych. Stwierdzał to na przykład święty Ambroży czy święty Tomasz. Człowiek może osiągnąć zbawienie na różne sposoby. Trzeba jednak pamiętać o tym, że wszelka łaska, każde nawrócenie prowadzi do zbawienia tylko w ścisłym powiązaniu z chrztem. Z woli samego Chrystusa, który posłał swych uczniów, aby nauczali wszystkie narody, i drugi element, udzielali im chrztu świętego. Nawrócenie i zbawienie człowieka wiążą się więc z chrztem, także z wynikającej z samej istoty rzeczy potrzeby otrzymania pełni nowego życia w nim. Chrzest odradza nas do życia dzieci Bożych, jednoczy nas z Jezusem Chrystusem, namaszcza w Duchu Świętym. Nie jest on zwykłym przypieczętowaniem nawrócenia, jakimś zewnętrznym znakiem ukazującym nawrócenie, potwierdzającym je, ale jest sakramentem, który oznacza i urzeczywistnia nowe narodzenie z ducha. Ustanawia realne i nierozerwalne więzy z Przenajświętszą Trójcą, czyni członkami Chrystusa i Jego Kościoła. A więc wynika jasno konieczność chrztu w obrębie Jezusowego porządku zbawienia. Po Jego przyjściu na ziemię, po Jego śmierci i zmartwychwstaniu, po ogłoszeniu Ewangelii zbawienia, do której się przystępuje i w której się uczestniczy przez sakramenty, nikt nie może uchylić się od odpowiedzialności bycia posłusznym zaleceniu Jezusa. Jednak związek sakramentu chrztu ze zbawieniem ma charakter nie tylko nakazu, ale także środka. Co to oznacza? Przede wszystkim to, że istnieje ściśle obiektywny porządek zbawienia. Żadna okoliczność czasu, miejsca czy wiedzy lub jej braku nie jest więc w stanie go osłabić. Drodzy Państwo, Chrystus jest drogą, Chrystus jest prawdą i życiem. Jest życiem i zmartwychwstaniem. Kto wierzy w Niego, nie umrze na wieki. Jezus stwierdza, ja jestem krzewem winnym, wy latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze mnie nic nie możecie uczynić. A zatem chrzest, który daje nam życie Chrystusowe, nie może być traktowany jako zwyczajne tylko zrealizowanie tego porządku, do którego jesteśmy zobowiązani na tyle, na ile jest on nam znany i możliwy do wykonania. Istnieje obiektywna więź wewnętrzna pomiędzy zbawieniem jako takim a odkupieńczym dziełem Jezusa. Chrześcijański porządek zbawienia w całym swym obiektywizmie przeżywany jest doświadczalnie jedynie przez tych, którzy spotykają się z chrześcijaństwem i nim żyją jako autentycznym wydarzeniem prawdy i szczęścia ludzkiego. Poszukiwanie prawdy, nienasycona potrzeba dobra, głód wolności, tęsknota za pięknem, głos sumienia, a więc wszystko, co wywołuje niepokój serca ludzkiego, zostaje wysłuchane przez Chrystusa i doświadczone wprost w swej realizacji w pełni człowieka nowego, który ma udział w życiu Bożym jako stworzony na nowo w Chrystusie w pełni łaski i prawdy. I katechizm Kościoła katolickiego w tym zagadnieniu wymienia także bardzo ważne zagadnienie, chrzest krwi, chrzest pragnienia, to zagadnienie już rozszerzyliśmy, i chrzest dzieci, to zagadnienie chrztu dzieci podejmowaliśmy w katechezach wcześniejszych, mówiąc o znaczeniu chrztu dzieci, dlatego słowo jeszcze o chrztu krwi. Od tej rzeczywistości, o której nam także przypomina katechizm Kościoła katolickiego, nie podważając w niczym konieczności obiektywnego odniesienia sakramentalnego gestu chrztu do zbawienia każdego człowieka, niezależnie od jego wieku, czasu czy miejsca jego egzystencji, Kościół uświadamia sobie istnienie innych jeszcze gestów i sposobów mogących powodować w jakiejś mierze skutki chrztu bez udzielenia tego sakramentu. Przede wszystkim, drodzy Państwo, męczeństwo. Męczeństwo uchodziło od zarania dziejów za prawdziwy chrzest, a nawet bardziej jeszcze szlachetny i chwalebny. Święty Cyprian stwierdza, czyż moc chrztu może być większa i skuteczniejsza od wyznania wiary i męczeństwa tego, kto wyznaje Chrystusa przed ludźmi i zostaje ochrzczony we krwi. Są przecież tacy, którzy otrzymali łaskę obmycia samych siebie i swych szat w krwi baranka. To już Apokalipsa według świętego Jana. W chrzcie krwi owoc wypływa z męki Jezusa oraz od Ducha Świętego, a to ze względu na konkretne naśladowanie tejże męki, połączone z zewnętrznym wyrazem miłości i całkowitej przynależności do Chrystusa bez sprawowania w sakramentu, a w konsekwencji i bez charakteru sakramentalnego, który się otrzymuje wyłącznie drogą aktualizacji znaku sakramentalnego. To chrzest krwi, to męczeństwo, to życie oddane za Chrystusa, to wyznanie wiary w ten sposób definitywny, przypieczętowany oddaniem krwi za Chrystusa. A zatem, drodzy Państwo, konieczność chrztu do zbawienia, w tym kontekście rozszerzenie zagadnienia o chrzest krwi, o chrzest pragnienia, o chrzest dzieci, to te zagadnienia, które stały się tematem naszej dzisiejszej katechezy.
Tak pragnę być kościelny, bo Jezus jest tu. Przychodzę, aby z Nim spotkać się, zobaczyć Go dziś. Panie, Ciebie wielbić chcę w sakramentach, które dałeś. Pragnę być kościelny. Być kościele, bo Jezus jest tu. Przychodzę, aby z Nim spotkać się, zobaczyć Go dziś. Panie, Ciebie wielbić chcę w sakramentach, które dałeś. Pragnę być kościele, bo to jest Twój dom. Czynne
są już telefony do naszego studia. Zapraszam do rozmów po katechezie. Numer telefonu dla Polski Północnej 56 655 23 55. Dla Polski Południowej 56 655 23 56. Telefonia komórkowa w naszej rodzinie 536 600 100 i 536 600 200. Zagranica 655 23 33. I 655 23 66, kierunkowy z Europy 048 56.
Tak pragnę być kościele. Jezus jest tu. Przychodzę, aby z Nim spotkać się, zobaczyć Go dziś. Panie, Ciebie wielbić chcę w sakramentach, które dałeś. Pragnę być kościele Tym, pragnę być kościele Tym, pragnę być kościele.
Bardzo proszę, Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen. Kogo witamy, skąd telefon?
Stanisław z Małopolski.
Witam, panie Stanisławie.
Ja w takiej sprawie, bo jak krzył mi ksiądz dziecko, to ja ustaliłem dwa imiona. Miłosz i Sylwester. W czasie chrztu. I to był chrzest uroczysty, Wielką Sobotę. Ksiądz tylko wymienił jedno imię, Miłosz, pierwsze. No i ja takie miałem wątpliwości, czy to imię drugie jest też, czy nie. I tak. Po przyjeździe do domu, próbowałem jeszcze sam dopełnić. I w ten sposób. Miłoszu Sylwestrze, jeśli nie byłeś ochrzczony, ja ciebie chrzczę. No jakby to ksiądz mi to wytłumaczył, czy ja to dobrze zrobił, czy źle.
Tak, panie Stanisławie, dziękuję. Dziękuję serdecznie. Więc tak, to dopełnienie, które pan poczynił, panie Stanisławie, niczego nie wnosi, a wręcz jest zupełnie czymś niepotrzebnym w kontekście tego, o czym pan wspomniał w swoim bardzo konkretnym przypadku. Mianowicie chrzest został udzielony we wspólnocie Kościoła ważnie, przecież był kapłan, prawnie ustanowiony szafarz tego sakramentu, była poprawnie wymówiona formuła. Intencją rodziców z sakramentu Chrztu Świętego, którzy przecież to oni nadają imiona swojemu dziecku, jest to, aby to dziecko nosiło takie imię, a nie inne. Zatem wola rodziców w wybraniu i nadaniu imienia dziecku jest czymś ważnym i istotnym. I myślę, że w momencie, nawet gdy kapłan nie wymienił tego drugiego imiona dziecka, to ta wola rodziców, aby to dziecko nosiło dwa imiona, które pan wymienił, jest na tyle ważna, że odnajduje także odzwierciedlenia w księgach chrzcielnych. Bo otóż zarówno przed udzieleniem sakramentu Chrztu Świętego i po udzieleniu sakramentu Chrztu Świętego dokonujemy pewnych ważnych formalności, które powodują zapisanie przyjęcia sakramentu Chrztu Świętego w księgach parafialnych. Wiemy, że to jest pierwszy sakrament, a zatem jest on ważny i konieczny do tego, aby przyjąć w życiu chrześcijańskim poszczególne inne sakramenty, które towarzyszą człowiekowi w całej rozciągłości życia, począwszy od narodzin, czyli tutaj sakrament Chrztu Świętego, aż do tych drugich narodzin dla rzeczywistości niebieskiej, czyli przejścia z tego świata do niebieskiego Jeruzalem. Dlatego to, co się dokonało, panie Stanisławie, w kościele, zostało ważnie dokonane. To dopełnienie nie było potrzebne. Wola rodziców w wyborze imienia dziecka jest czymś ważnym i myślę, że jeżeli właściwie pan dopełnił formalności przed sakramentem Chrztu Świętego i po jego udzieleniu w księgach parafialnych, gdzie składa się także odpowiednie podpisy, między innymi również i tego, który sakramentu Chrztu Świętego udzielał, są wypisane imiona rodziców i także imiona dziecka, które zostało włączone do wspólnoty Kościoła. Jeżeli pan by sięgnął do tych ksiąg parafialnych, myślę, że odnajdzie tam pan, jeżeli zostały właściwie dopełnione formalności, dwa imiona, te imiona, które pan wybrał dla swojego dziecka. Dziękuję, panie Stanisławie, pozdrawiam, z Panem Bogiem. Bardzo proszę, Radio Maria, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kogo witamy?
Ja bym chciała zapytać, bo ja urodziłam, mówię Nieszporek Elfryda Rybnik Radziejów. Ja urodziłam chłopca martwego, ale mój syn z kuzynem i mąż i córki starszej byli w kościele z nim i go poświęcili. No i potem szli na cmentarz, a już teraz, kiedy miał 33 lata, a jeszcze modlę się za małego Michałka, gdzie te dzieciątka idą?
Pani Elfrydo, dziękuję serdecznie. To ważne pytanie i ten temat podejmuje także katechizm Kościoła katolickiego. Tak jak pani powiedziała, jest specjalnie ustanowione przez wspólnotę Kościoła formularz pogrzebu, który jest ofiarowany jako modlitwa Kościoła za te dzieci, które umarły bez sakramentu Chrztu Świętego. To jest właśnie ten przypadek, pani Elfrydo, który niestety dotknął pani życia w tym wymiarze bardzo, bardzo osobistym. I warto przypomnieć to, o czym mówi katechizm Kościoła katolickiego, nauczanie Kościoła katolickiego, że Kościół chce i może polecać te zmarłe dzieci miłosierdziu Bożemu. To jest to, co pani czyni. Pani mówi, że to już od tego wydarzenia minęły bardzo konkretne lata, a w dalszym ciągu jest ta modlitwa ofiarowana za to zmarłe dziecko, zmarłe bez Chrztu Świętego. To jest to polecanie zmarłych dzieci Bożemu Miłosierdziu. Kościół, widząc potrzebę i szczególną troskę związaną ze śmiercią dzieci zmarłych bez chrztu, ustanowił specjalny obrzęd pogrzebu. I pani mówi, że także w tym obrzędzie pogrzebu państwo uczestniczyliście, nastąpił także pochówek. Wielkie jest Boże miłosierdzie, to miłosierdzie, które pragnie, by wszyscy ludzie zostali zbawieni. I także katechizm Kościoła katolickiego przypomina nam o miłości Pana Jezusa w sposób szczególny do dzieci. Pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie. A zatem wspólnota Kościoła wypowiada się tak, że to wszystko pozwala nam mieć nadzieję, że istnieje jakaś droga zbawienia dla dzieci zmarłych bez chrztu. Istnieje jakaś droga zbawienia dla dzieci zmarłych bez chrztu. Kościół pozostaje nas w tej refleksji właśnie na tym etapie. A zatem z jednej strony ta refleksja dotycząca nauczania związanego z ogromną troską Pana Jezusa o każde dziecko. Nie zabraniajcie dzieciom przychodzić do mnie. Ogrom Bożego miłosierdzia, miłość Boża, która ukierunkowana jest na zbawienie człowieka, aby wszyscy ludzie zostali zbawieni. O tym także czytamy w pierwszym liście do Tymoteusza. I ta nadzieja, która drzemie we wspólnocie Kościoła, że istnieje jakaś droga zbawienia dla dzieci zmarłych bez chrztu. A zatem ta modlitwa, pani Elfrydo, niech będzie także tym darem, który pani składa przed tronem Boga Najwyższego, tym, który jest Alfą i Omegą, początkiem i końcem ludzkiego życia. Odbierzmy kolejny telefon. Bardzo proszę, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kogo witamy, skąd telefon?
Renata ze Śląska.
Witam pani Renato.
Ojcze, ja jestem po chrzcie pragnienia być zbawionym i mimo, że jako dziecko przeżyłam wszystkie sakramenty, ale powiedziałam, że nie ma nic gorszego niż stanąć przed Bogiem żywym. Ja do 38 lat swojego życia myślałam, że zbawienie polega na tym, że kiedy umrę, to ktoś się za mnie pomodli albo da nam się. A tu trzeba stanąć w prawdzie przed Bogiem. I to jest straszne, ojcze, sąd. Straszny chrzest. Teraz już to wszystko, już zostałam oczyszczona i wszystko, ale to jest koszmar. Tylko tyle chciałam powiedzieć.
Dziękuję serdecznie pani Renato za to świadectwo. Drodzy państwo, no właśnie podejmujemy tematy dotyczące nauczania Kościoła katolickiego, aby to nasze życie nieco zgłębić. Wielu jest takich, którzy gdzieś jakoś zabobonnie czy nawet magicznie podchodzi do sakramentu Chrztu Świętego. Mówiłem o niektórych przypadkach osób, które przychodzą z dzieckiem, że trzeba ochrzcić, bo będzie wtedy zdrowsze. No nic z tego. No sakrament Chrztu Świętego ma swoje bardzo konkretne znaczenie w życiu ludzkiego, w życiu ludzkim. Jest bramą do tej przyjaźni z Jezusem Chrystusem. Jest wszczepieniem we wspólnotę Kościoła, obmyciem z grzechu pierworodnego, stworzeniem człowieka w nowej jakości życia. To jest coś bardzo ważnego, fundamentalnego, rzutującego na całość przebiegu ludzkiego życia. I chodzi nie o coś zewnętrznego, powierzchownego, przemijającego, ale o coś najbardziej istotnego, dotykającego i poruszającego głębie ludzkiego serca. Otwartość drzwi serca na przychodzącą łaskę Boga samego. Boga, który za człowieka oddał swoje życie w misterium paschalnym. Rozważamy tę rzeczywistość na drzewie krzyża. A zmartwychwstając podarował nam nadzieję na życie wieczne. A to wszystko dokonuje się jako odpowiedź wiary, jako wyznanie wiary człowieka. Czyli Pan Bóg jako pierwszy złożył pocałunek na kartach historii naszego życia, pokazał nam oblicze prawdziwej, niepojętej miłości, przybitej do drzewa krzyża i tej, która przezwyciężyła ciemność grzechu i ciemność śmierci w zmartwychwstaniu. Tej, która chce przyjść do naszej codzienności, ale to my musimy otworzyć drzwi naszej codzienności na Jego miłość. Teraz to my musimy odpowiedzieć naszą miłością, decyzją przyjęcia Jezusa Chrystusa jako Pana naszego życia na to, co On już wypowiedział i z wysokości drzewa krzyża i z faktu swojego zmartwychwstania. Tak kocha Bóg po krzyż, po oddanie swojego życia. A jak kocham ja? No i ten element, o którym pani Renata wspomniała, bardzo osobisty. Stanięcie w prawdzie o sobie przed Bogiem. Ten sąd, który dokonuje się, to nie Pan Bóg osądza, ale to człowiek staje przed Panem Bogiem. To tak jakby zobaczył swoje prawdziwe, autentyczne oblicze, historię swojego życia w krystalicznym zwierciadle. Tak samo stając przed Panem Bogiem, stajemy ze świadomością całego naszego życia i z tymi poplątanymi momentami, z tymi przegranymi bataliami, z tym wszystkim, co było niespójne z miłością względem Boga i człowieka. I to boli. I o tym mówiła także pani Renata, za co z serca dziękuję. Drodzy Państwo, kolejna katecheza będzie dotyczyć tematu łaski Chrztu Świętego, chrzest na odpuszczenie grzechów, chrzest jako nowe stworzenie, chrzest jako włączenie w Kościół, w ciało Chrystusa, jako węzeł jedności chrześcijan, jako niezatarte znamie duchowe. Będziemy w dalszym ciągu rozszerzali te zagadnienia dotyczące sakramentu Chrztu Świętego i potem będziemy także podejmowali tematy związane z kolejnymi sakramentami. Dziękuję serdecznie Państwu za wysłuchanie katechezy. Dziękuję także tym, którym udało się dotelefonować do naszego studia, za współtworzenie rozmów po katechesie.